Z prezesem Stanowskim zgadzam się w jednym. Wywiad z ojcami założycielami Kamratów był jednym z najważniejszych materiałów ostatnich miesięcy w polskich mediach. Nagrano rozmowę, następnie ją pocięto, a odpowiedzi na ich argumenty dograno post factum, bez możliwości riposty. Zamiast uczciwej konfrontacji, widz dostaje interpretację oraz sugestię, co ma myśleć.
I to jest niebezpieczne, i to jest ryzykowne.
Witam was. Zachęcony tym nowym formatem, postanowiłem pójść za ciosem i sprawdzić procent fact-checkingu. Dlatego też przede wszystkim skupię się na ekspertach i ich tezach, a na kamratach troszkę mniej. Zaznaczam, że musiałem pójść na kompromis, ponieważ wywiad trwa 1,5 godziny, no i nie da się wszystkiego rozebrać na czynniki pierwsze w sensownym czasie. Ale do brzegu. Mamy dwie wersje. Euforyczną narrację prezesa, który odtrąbił kolejny sukces. Oraz znacznie mniej optymistyczną wersję redaktora prowadzącego, który przyznał, że tematu po prostu nie dowiózł.
Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy wywiad z Wojciechem Olszańskim oraz Marcinem Osadowskim. Po przesłuchaniu rozmowy byliśmy porażeni tezami wygłaszanymi przez liderów Kamratów. Dlatego redakcyjnie zastanawialiśmy się, co z tym zrobić.
Zasada jest prosta. Jeżeli zapraszasz kogoś do studia, kogoś z kimś się nie zgadzasz, bo to trzeba rozróżnić, ponieważ widzimy, że na YouTubie jest taka moda, że zapraszasz gościa do studia i tylko sobie siedzisz i spijasz słówka z jego ust. Ale jeżeli się z kimś nie zgadzasz, to musisz się przygotować do rozmowy, aby zbijać jego argumenty w czasie rzeczywistym. To jest miara prawdziwego dziennikarstwa.
Po przesłuchaniu rozmowy byliśmy porażeni tezami wygłaszanymi przez liderów Kamratów. Dlatego redakcyjnie zastanawialiśmy się, co z tym zrobić.
A jeżeli chcesz iść w formę z komentarzem, to wtedy wybierasz archiwalne wypowiedzi, jakieś skróty, szoty, cokolwiek i dopiero do tego dorabiasz analizę. Wtedy jest fair, czytelnie i przede wszystkim zgodnie ze sztuką.
No dobrze, czyli Unia Europejska jest naszym wrogiem.
Czy śmiertelnym.
Śmiertelnym.
Nawet śmiertelnym.
Śmiertelnym dla nas.
Śmiertelnym dla nas, dla naszych przyszłych pokoleń i dla twojego życia, Dawid. Ponieważ całe życie będziesz ścigał jakiś dobrobyt, jakąś zamożność będziesz ścigał i ciągle będziesz haltowany jakimś kretyńskim przepisem, który ci nie pozwoli, wiesz, w tej zamożności się wygodnie rozsiąść. Tak.
Nie wiem, czy to było zamierzone, ale padły słowa o pogoni dobrobytu i w końcu osiągnięciu go. Tylko że w bardzo niestabilnym otoczeniu.
W tej zamożności się wygodnie rozsiąść.
I tutaj nie chodzi o to, że się czegoś czepiam. Po prostu to będzie ważne w późniejszym fact-checkingu.
Albo, jak się im uda, to oni by przecież marzyli. Dlaczego Polacy jeszcze nie walczą na Ukrainie z Rosjanami? No dlaczego wy jesteście takiego małego serca?
Przecież jak zdobędą Ukrainę, to przyjdą po was.
Osobiście uważam, że manipulacją jest twierdzenie, że ktoś z Unii Europejskiej, nawet ktoś z PiS-u, przy całej niechęci, wpycha nas do aktywnej walki na terenie Ukrainy. Owszem, sam grzałem temat 2-3 lata temu, ale ta narracja już nie jest aktualna. Najlepszym przykładem jest tutaj chocholitaniec wokół tych wszystkich misji i ekspedycji pokojowych. Nic z tego nie wyszło. I też nie czarujmy się, przy takim klientelizmie polskich elit, przy tak fatalnie prowadzonej polityce zagranicznej, nie byłoby trudno, aby ktoś z zewnątrz pchnął nas w konflikt. Ale byłoby to testowaniem NATO, testem, który moglibyśmy przegrać. Od dobrych 2 lat w przekazie publicznym nie chodzi o wysyłanie polskiego żołnierza na front, ale o coś bardziej prozaicznego. O transfer zasobów wszelakich.
Czy Unia Europejska wpędza nas, wpycha nas w nędzę? No jeżeli spojrzymy historycznie, to wręcz przeciwnie. Dlatego, że za czasów naszej przynależności do Unii Europejskiej zamożność Polski jako państwa, a także zamożność Polaków drastycznie wzrosła.
Szanowny ekspert raczył porównać pierwsze lata po transformacji ustrojowej do rozwiniętej gospodarki po 10 latach, w którą wstrzyknięto zagraniczny kapitał. Tylko że my nie mówimy o filantropii, ale o inwestycjach poczynionych, aby podbić polski rynek, przejąć polski rynek i ustawić pod siebie łańcuchy wartości. Podniecają nas słupki z Excela o eksporcie. Ale rzadko kto dopowiada, że spora część tego polskiego eksportu to w praktyce eksport spółek córek zachodniego kapitału. Ale jeśli odliczyć od tego zjawisko, powszechne zjawisko agresywnej optymalizacji podatkowej wykonywanej przez duże zagraniczne podmioty, jeżeli odliczyć od tego dotacje z polskiego Skarbu Państwa i w końcu ściąganie pracowników z całego świata, ze wschodu i z globalnego południa, tylko po to, by nie płacić polskiemu pracownikowi więcej, no to już nie jest tak wesoło. To jest nowoczesna forma kolonializmu.
Ja, podobnie jak pan Olszański, pamiętam lata 80., pamiętam lata 90., czyli czasy, kiedy byliśmy w Polską Ludową, a potem nie należeliśmy już jako suwerenna RP do Unii Europejskiej. I to były czasy i rzeczywistość, i Polska znacznie biedniejsza niż Polska obecna.
Ja również pamiętam ostatnie lata PRL. Byłem wtedy dzieckiem, które rozpoczynało szkołę podstawową. Nie interesowałem się ani gospodarką, ani pieniędzmi, ale pamiętam rozkwit polskiej przedsiębiorczości. Takiej małej, dostępnej dla każdego. Bazarki, szczęki, kocyki, mały import na własną rękę. Ktoś powie dziadostwo. Z naszej perspektywy oczywiście, że tak. Ale ja powiem, że bogacenie się Polaków było w zasięgu ręki. Nie jako wyrobnik u kogoś, jako korpoludek, jako franczyza, ale na własną działalność. Pod koniec dnia to nie jest ważne, czy pracujesz w jakiejś renomowanej korporacji, czy sprzedajesz gacie na bazarze, jeżeli zarabiasz na tym więcej. Wtedy panowało przeczucie, że gra jest trudna, gra jest brutalna, ale otwarta dla wszystkich. Natomiast dziś plansza jest już poukładana, a umowa społeczna złamana.
To znaczy, my dzięki Unii Europejskiej, oczywiście nie tylko, bo tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzięki pracowitości Polaków, no ale także dzięki Unii Europejskiej zaczęliśmy niesamowity wzrost gospodarczy. No to jest złoty wiek Polski. No i cóż, to jest złoty wiek w czasach, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, więc ja bym jakoś tam łączył te dwa fakty.
Jednak Olszański, mówiąc o zagrożeniach, przede wszystkim miał na myśli przyszłość. I tutaj, co ciekawe, ekspert w dużej mierze przyznał mu rację. W sensie nie przyznawał, ale no, wyszło to spontanicznie.
Natomiast faktem jest też, że Unia Europejska staje się coraz bardziej projektem ideologicznym, coraz mniej nastawionym na właśnie korzyści gospodarcze i wpada w związku z tym na coraz więcej głupich pomysłów, które to pomysły trzeba zwalczać, trzeba hamować, na przykład w ten sposób, żeby prawica suwerennościowa w krajach europejskich wygrała wybory do Europarlamentu, to wtedy wiele tych głupich pomysłów będzie można zahamować, a do takich pomysłów no, zaliczam te dziwne przepisy czy niektóre punkty Zielonego Ładu. To są przepisy, to jest wizja, która niszczy europejski przemysł, powoduje, że Europa jest po prostu coraz słabsza gospodarczo, pod względem innowacyjności jesteśmy daleko za Stanami Zjednoczonymi, niestety daleko za Chinami.
Innymi słowy, jest zgoda co do diagnozy, że Unia gospodarczo zmierza w bardzo złym kierunku. Ja dorzucę też coś, co albo umyka, albo niedobrze o tym mówić. Stara Europa próbuje utrzymać swoje przewagi konkurencyjne kosztem naszego regionu. I to nie jest teoria spiskowa, tylko proces, który trwa. Tak jak 20 lat temu zaczęto wykańczać polski handel, tylko że wtedy warunki były równe dla wszystkich. Postawiono malutkiego i giganta, rządźcie się na tych samych warunkach. Tak teraz poprzez unijne regulacje korzyści odnosi stara Europa. W kolejce jest polskie rolnictwo i resztki po polskim przemyśle.
I Unię Europejską można poprawić, ale nie niszczyłbym jej, nie wychodziłbym z niej, bo nie jest naszym wrogiem, tylko trzeba po prostu narzucić jej cele, które będą nam bardziej odpowiadały. A to jest do zrobienia.
Ja nie chcę nikogo rozczarować, ale lepiej to już było. Chociaż krótko. Mówię tutaj o zdradzie polskich interesów przez Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Kaczyńskiego, i podpisanie traktatu lizbońskiego, który z pozycji gracza w pierwszej lidze zrobił z nas państwo drugiego szeregu, rozpaczliwie szukającego mniejszości blokującej i cieszącego się z ochłapów w postaci bezpieczników.
Ale nie niszczyłbym jej, nie wychodziłbym z niej.
Osobiście uważam, że ten spór jest jałowy i życie to zweryfikuje. Jeśli nadal będziemy ogrywani Zielonym Ładem, Mercosurem, uprzywilejowaną pozycją Ukrainy na rynku europejskim, w dostępie do rynku europejskiego, bez wymagań, znaczy w końcu sprowadzaniem na garnuszek, typowo na garnuszek ludzi z globalnego południa bądź wschodu, ludzie zaczną tracić pracę, majątki i poczucie bezpieczeństwa, to wtedy wzmoży się polityczna fala do wyjścia. Jeśli natomiast damy radę się utrzymać, a nawet bogacić, nie tylko w Excelu, ale przede wszystkim w portfelach, jeżeli nie popadniemy w pewne szaleństwa, no to wtedy będziemy trwać, będziemy szarpać.
A Rosja jest naszym wrogiem?
Rosja jest naszym potężnym sąsiadem, czy nam się to podoba, czy nie. I interesy z tą Rosją i dzieje sąsiedztwa z Rosją są bardzo, że tak powiem, dramatyczne w swoim wymiarze, z ogromnymi konsekwencjami dla Polaków. Są też jasne punkty tej historii, nie będę teraz o nich mówił, ale jest i ten, kto się chce bić z sąsiadem. Jeżeli się chcemy bić z sąsiadem, to czynimy z własnego życia piekło, bo albo my zostaniemy raz zaskoczeni, albo on zostanie zaskoczony, albo my będziemy się mścić, albo on się będzie mścić.
Tylko to Rosja po pierwsze zaatakowała swojego sąsiada i to nie tylko Ukrainę. Przecież Rosja zaatakowała też w roku 2008 Gruzję.
Czy to się komuś podoba, czy nie? Rosja jest regionalnym mocarstwem, które prowadzi porządki nierzadko w sposób brutalny i agresywny we własnej strefie wpływów. Owszem, to jest moralnie naganne i politycznie niebezpieczne. Ale pytanie, które padło, dotyczy czegoś innego. Czy Rosja jest wrogiem Polski? Nie Gruzji, nie Ukrainy. Czy Rosja jest wrogiem Polski? I tutaj niestety Kanał Zero dał się wmanewrować w klasyczny błąd poznawczy. Ocenę naszych interesów przez pryzmat interesów krajów trzecich.
W strategii bezpieczeństwa i Polski, i NATO, nie ja to wymyślałam, to są oficjalne dokumenty, Rosja jest zagrożeniem. Tam może się nie tyle wprost używa słowa wróg, co mówi się o zagrożeniu, i Rosja została uznana nie za partnera, tylko za zagrożenie właśnie ze względu na swoją politykę. Więc...
No właśnie, musimy rozgraniczyć perspektywę państw NATO i obszaru postsowieckiego. A szanowna redaktor żongluje tym pod konkretną tezę.
Więc my sobie możemy wybierać, że my nie chcemy się bić z sąsiadem, że my chcemy z tym sąsiadem robić interesy.
W praktyce wystarczy jedno. Być trudnym przeciwnikiem. Takim, przy którym inwazja przestaje się opłacać. Zauważcie, że mocarstwa nie atakują równych sobie, czy nawet trochę słabszych. Nie atakują państw dobrze zorganizowanych, tylko słabe i upadłe. Ukraina pozornie wpisywała się w ten schemat. Dlatego została wyznaczona do obskubania w 2014. Oczywiście to jest bardzo spłycone, ale gdyby to był dobrze zorganizowany, uzbrojony kraj, to mógłby sobie pozwolić względem Rosji na o wiele więcej. I nie byłoby tego, co obserwujemy obecnie.
I przecież długo tak Zachód wybierał i te interesy z Rosją były robione.
Zapewne tylko kwestią czasu jest, aż interesy zaczną się odradzać, ponieważ my tutaj nie mówimy o imporcie wspaniałej rosyjskiej elektroniki, wspaniałych samochodów, mody czy kosmetyków, ale najtańszych surowców. Czasem tak się zastanawiam, jak te wszystkie mądre głowy, jak ta cała trolnia, która wszędzie szuka rosyjskich wpływów, wytłumaczy nam to, że Zachód wróci do business as usual. Na pewno będziemy niezłomni, na pewno będziemy moralnymi zwycięzcami. Chociaż na PKB to się jeszcze nie przekłada. Ale jak nadal będziemy kochać Francuzów, Niemców czy Unię Europejską, która pozwoli na ponowne bogacenie się Rosji?
My też z Rosją robiliśmy interesy. Rosja kupowała od nas, my kupowaliśmy od Rosji, ale to wcale nie uchroniło nas przed tym, że Rosja zaatakowała swojego sąsiada.
I znowu, nie uchroniło to naszego sąsiada, a nie nas. Kolejny raz patrzymy na polski interes przez pryzmat interesów krajów trzecich.
I pręży swoje muskuły i rozkręca swój przemysł zbrojeniowy i straszy nas cały czas swoimi działaniami, że może pójść dalej, że może zaatakować kolejne państwa. Ja nie mówię, że Władimir Putin mówi wprost, że uwaga, bo wkrótce zaatakuje Polskę. No nie bądźmy naiwni, nikt tego nie mówi. Chodzi o obserwację rosyjskiej polityki, rosyjskich działań, także na rynku wewnętrznym. Nic nie wskazuje na to, żeby Rosja chciała zakończyć wojnę i żeby Rosja chciała się zatrzymać na Ukrainie.
Jestem ostatnim, który bagatelizowałby niebezpieczeństwa ze wschodu. Tylko co konkretnie dowodzi, iż Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie? Że produkuje sprzęt? No, przecież prowadzi wojnę. Straty są znaczne. Nie idzie to zgodnie z planem. Ale nawet gdyby jutro wojna została zakończona, no to przecież każdy normalny kraj chciałby odbudować własne zasoby.
I historia pokazuje, że nawet jeżeli my Rosji ustępujemy, czyli załóżmy, że ustąpimy Rosji i powiemy okej, Ukraina będzie państwem neutralnym, nigdy nie przystąpi do NATO, to cała ta historia, którą mamy z Rosją, pokazuje, że jak damy palec, to Rosja weźmie rękę. Więc problem z takim myśleniem jest taki, że to nie my wybieramy, czy Rosja jest naszym potężnym sąsiadem, czy jest naszym wrogiem.
No przecież szanowna redaktor sama mówiła, iż według NATO mówimy o zagrożeniu.
W strategii bezpieczeństwa i Polski i NATO, nie ja to wymyślałam, to są oficjalne dokumenty, Rosja jest zagrożeniem. Tam może się nie tyle wprost używa słowa wróg.
I właśnie na tym polu trzymajmy precyzję. Nie mamy podpisanego stricte militarnego paktu ani z Gruzją, ani z Ukrainą. Na podstawie definicji słownikowej według PWN wróg militarnie to państwo będące w stanie wojny z innym państwem, ewentualnie prowadzące wobec niego działania zbrojne. Według konstrukcji języka polskiego Rosja nie jest militarnym wrogiem Polski, ponieważ nie prowadzi przeciwko nam działań wojennych. Oczywiście nie możemy bagatelizować tego, co się dzieje. Chociaż z naszego punktu widzenia, czyli Zachodu, wystarczy, że będziemy traktować Rosję jako zagrożenie i zbroić się, aby ewentualny atak na nas, no bo przecież różne plany istnieją, aby ewentualny atak na nas nie był opłacalny. Traktując Rosję jako zagrożenie, a nie jako wroga, równie dobrze moglibyśmy wspierać państwo trzecie, które według nas jest zagrożone. Wszystko rozbija się o niewinną zamianę pojęć. Problem w tym, że została nam narzucona obca perspektywa, bo dla Ukrainy Rosja rzeczywiście jest wrogiem. Ta niewinna podmiana z zagrożenia na wroga służy ukraińskim interesom, służy podkręcaniu i tak już ogromnych transferów. I żeby nie było, ja mam kompletnie wywalone na to, jaki Rosja ma i będzie miała wizerunek w Polsce. To samo tyczy się innych krajów. Ja nie jestem ambasadorem ani adwokatem. Tak samo nie obchodzi mnie, czy będziemy robili interesy z Rosjanami. Ja nie prowadzę produkcji, importu, eksportu. Ja tylko pokazuję pewien proces. Słowo wróg automatycznie przesuwa ciężkość debaty z analizy na emocje. Usprawiedliwia narrację eskalacyjną, no i przede wszystkim ułatwia przepychanie pewnych decyzji, które w normalnym czasie wymagałyby twardego uzasadnienia.
Tylko to Rosja wybiera i to Rosja atakuje, a atakuje nas też na polu informacyjnym i na tym polu informacyjnym czy cybernetycznym my już jesteśmy na wojnie z Rosją.
Ja również jestem za tym, aby zwalczać obce wpływy narracyjne. Problem w tym, że niektórzy chcą zwalczać tylko te rosyjskie.
Czy jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie akcje dywersyjne, czy tak robi potężny sąsiad, który chce z nami żyć w pokoju? Oczywiście, że tak nie robi. Tak robi sąsiad, który zaczepia, prowokuje i sprawdza. I co? My mamy nie odpowiadać? Mamy cały czas uznawać, że Rosja jest naszym potężnym sąsiadem i cały czas go bardzo lubimy, mimo że ten sąsiad nam robi krzywdę? No nie.
Żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że jesteśmy ofiarą wojny hybrydowej. Przede wszystkim mam na myśli Białoruś, ale no, były też akty dywersji. Śledziłem je wszystkie. W co najmniej dwóch mamy ślady rosyjskie, w co najmniej jednym ukraiński. Tylko że są to działania hybrydowe poniżej progu militarnego. I skoro zgadzamy się, że tutaj jest problem, to zamiast legitymizować ukraińską narrację, wcześniej białoruską, bo za rządu PiSu ci wszyscy patrioci nie mówili tego wprost, ale powielali białoruską operację i najchętniej chcieliby, aby Polska była wobec niej bezbronna.
Wypowiadanie znowu tych słów, które są właśnie kompromitujące, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi.
Zamiast powielać zagraniczne narracje, w tym wypadku powinniśmy zastanowić się, dlaczego system sądowniczy tak dziwnie działa. Domagać się wyjaśniania i weryfikacji wyroków, w których za wysłanie bomby paczkomatem pada grzywna. Za aktywny przemyt ludzi jakieś zawiasy. A jeżeli pośrednio wspiera się przemyt z Białorusi, tylko że pod płaszczykiem aktywizmu, wtedy nie ma problemu. Sędzia ciebie uniewinni. Dlaczego za udział w podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych ktoś dostaje 1,5 roku albo 2 z okładem? W tym miejscu fakty zaczynają się rozjeżdżać z narracją. Dlaczego niektóre akty dywersji i sabotażu są tak pobłażliwie traktowane? A teraz wątek banderyzmu.
I my mamy być sojusznikiem takiego państwa?
No to jest taka wyłącznie propagandowa wersja rzeczywistości. Ona nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się naprawdę.
Prawdą jest, że wystarczy, że przekroczycie granicę polsko-ukraińską i zobaczycie mnóstwo czerwono-czarnych flag.
No bo Ukraina nie jest żadnym państwem banderowskim, a Ukraina też na pewno nie jest państwem, którego główną ideologią jest dzisiaj mordowanie Polaków.
To jest sprytna i zarazem obrzydliwa manipulacja, ponieważ ekspert definiuje pojęcie banderyzmu wyłącznie przez pryzmat fizycznej eksterminacji Polaków.
Bo tak chyba można rozumieć ten wywód. Zresztą Szuchewicz, a nie Suchewicz, jak już się o czymś mówi, to nazwiska przynajmniej wypada znać. Ukraina rzeczywiście jest państwem, które szuka dzisiaj swoich bohaterów i przynajmniej część tych elit znajduje tych bohaterów w UPA, w organizacji ukraińskich nacjonalistów, która oczywiście dla nas jest organizacją przede wszystkim, która mordowała Polaków na Wołyniu i to są fakty i przeciwko temu powinniśmy protestować i protestujemy. Natomiast organizacja ukraińskich nacjonalistów walczyła też z Rosją i to jest główny powód, dla którego dzisiaj rzeczywiście na Ukrainie stają pomniki i bandery, a nie to, że UPA mordowało Polaków.
Jest nam fundowana bardzo niebezpieczna i powtórzę obrzydliwa relatywizacja, w której słyszymy: owszem, są czczeni szowiniści, ale nie z tego powodu, który was boli. A gdyby tak w Niemczech zakwitł kult niektórych postaci nazistowskich na kanwie walki z Sowietami. Bez antypolskich haseł, za to z dodatkiem weganizmu, nowej duchowości czy kultu natury. To też nie mielibyśmy reagować, bo to nie jest skierowane przeciwko nam? Wtedy nie byłoby problemu?
Rozum odleć.
Oddaliśmy mnóstwo sprzętu i to, co, o czym mówią wojskowi, chociaż nie mówią tego wprost, zdarza nam się na przykład spotkać czasami. Ludzie, myśmy oddawali sprzęt, który służy z zabezpieczenia, nowy, z magazynów, a nie starocie. Inni oddawali starocie, uzupełniali to tym, co mieli. Myśmy zostali bezbronni.
Bezbronni to nadużycie, ale ówcześnie szły ogromne transfery sprzętu, które znacząco uszczupliły nasze bezpieczeństwo.
Z pytań, na które niekoniecznie generał musi odpowiadać, to po prostu wystarczy wrzucić do Wikipedii, przeczytać fakty. A fakty są takie, że wysłaliśmy oczywiście bardzo wiele platform. W pierwszej kolejności były to postsowieckie czołgi rodziny T-72, Nie spotkałem żadnego z pancerniaków, który by ze łzami w oczach oddawał te czołgi, bo w ich miejsce przyszły M1, A2, SEP3, najnowsze wersje, które już w pierwszej brygadzie pancernej tutaj stacjonują. Zresztą była okazja w kanale Zero je zobaczyć. Czołgi K2, które są bardzo lubiane przez załogi, więc to zwyczajnie nie jest prawda. Jeżeli chodzi o artylerię, oczywiście wysłaliśmy również bardzo dużo starszych platform, bojowe wozy piechoty, których 30-letnia służba już dawno była przekroczona i również w 15 brygadzie, bo z tego co wiem właśnie 15 dostaje teraz nowe borsuki, też tam chyba nikt za nimi nie zatęskni. Nasze MiG-29 nie są samolotami porównywalnymi nawet z F-16, czy już nie mówiąc o F-35. Dla porównania Amerykanie wysyłali tam najnowsze systemy przeciwlotnicze Patriot, swoje rakiety HIMARS i ATACMS. Holendrzy wysyłali tam F-16, Brytyjczycy Storm Shadowy, więc taka informacja jest zwyczajnie nieprawdziwa, a narracyjnie szkodliwa.
Generał Andrzejczak ma rację, że ówcześnie nie zostaliśmy totalnie ogołoceni systemów o znaczeniu strategicznym. Jednak manipulacja zaczyna się wtedy, kiedy przeradza się to w tezę, że nie oddaliśmy nowoczesnego sprzętu. Przekazaliśmy systemy Piorun, artylerię Krab czy moździerze samobieżne RAK. To wszystko z bieżących zapasów kosztem polskiej armii, kosztem naszego bezpieczeństwa.
Aby powstrzymać rosyjską inwazję, wysłaliśmy do Ukrainy nasze armatochaubice Krab. Bardzo nowoczesne i wyjątkowo skuteczne. Przekazaliśmy też Ukrainie ponad 260 czołgów, ale były to konstrukcje starszego typu. Mieliśmy je jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. To było pół roku temu, w marcu, o ile dobrze pamiętam. Wtedy były pilnie potrzebne. Liczyła się natychmiastowa reakcja. Dlatego podjęliśmy decyzję o ich wysłaniu. To było więcej niż mogliśmy sobie pozwolić. Nie mieliśmy tych czołgów w rezerwie. Zabraliśmy je z naszych jednostek wojskowych, z regularnych formacji.
Stoją pomniki Bandery.
Bandera na Ukrainie nam przeszkadza, a Stalin w Rosji nie?
Pozwolę sobie odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Kto chce wejść do Unii Europejskiej? Rosja czy Ukraina? W kogo dziś od kilku lat pompujemy zasoby? W Rosję czy w Ukrainę? Kto aspiruje, aby stać się częścią świata zachodniego? Rosja czy Ukraina?
Ja nie chcę Ukraińców usprawiedliwiać, dlatego że mi też nie podobają się banderowskie flagi na Stadionie Narodowym czy w Polsce w jakimkolwiek innym miejscu. Nie podobają mi się też na Ukrainie, a prawdą jest, że wystarczy, że przekroczycie granicę polsko-ukraińską i zobaczycie mnóstwo czerwono-czarnych flag już we Lwowie i właściwie im dalej na wschód, to tych czerwono-czarnych flag jest mniej, więcej jest tej oficjalnej niebiesko-żółtej ukraińskiej symboliki. Tylko, że to nie jest tak, że to jest ideologia banderowska, skierowana przeciwko Polsce.
Czyli w porządku. To jest ten dobry banderyzm, bo powinniśmy nazywać sprawy po imieniu, konkretne zabiegi powinniśmy etykietować.
Ja nie chcę Ukraińców usprawiedliwiać.
Gdyby była, na przykład, gdyby była w państwie ościennym, którymkolwiek, wymyśl sobie, porównując siłę, powiedzmy, że na Słowacji albo w Czechach jest ogromna liczba ludności polskiej, która tam żyje. Mówi, my się już rodziliśmy w Czechach, jesteśmy Czechami, po wojnie tak zostało, trudno, granica nas podzieliła, ale tam żyjemy. I znaleźli się Polacy, którzy stanowią w połowie tego kraju na przykład, albo w jednej trzeciej tego kraju, ogromną siłę. Teraz gdyby zrobili to samo w Czechach i wszyscy byśmy siedzieli, patrzyli jak mordują Polaków w Czechach tylko dlatego, że posługują się językiem polskim.
Naiwnie uważam, że nie próbowalibyśmy podbijać Czech, mimo iż mamy takie zdolności, a przynajmniej, żeby bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. Co więcej, uważam, że w debacie publicznej, w mainstreamie nie byłoby takiego tematu. Gołym okiem widać, że wypowiedź została pocięta. Uważam, że dlatego, iż poruszono temat wypadków, wydarzeń odeskich, w tym pożar w Domu Związków Zawodowych. Jednak zamieszki nie rozpoczęły się od pożaru, tylko od ataku na proukraińską oficjalną manifestację za jedność Ukrainy w centrum miasta. Tam od początku działały zorganizowane, uzbrojone rosyjskie bojówki. Istnieje mnóstwo zdjęć, filmów, które pokazują mniejszość rosyjską, obywateli Ukrainy z pałkami, bronią palną, tarczami czy nawet koktajlami Mołotowa. Żeby daleko nie szukać, pierwszy z brzegu ukraiński portal fact-checkingowy, jasne, stronniczy do bólu, ale za to bogato ilustrowany. Ja wiem, że to mało, ale wystarczy wpisać Odessa 2014 i wyjdzie mnóstwo relacji. Gdy konflikt przeniósł się na Kulikowe Pole, część środowisk antymajdanu zabarykadowała się w Domu Związków Zawodowych. I tutaj ponownie, fakty są niewygodne dla czarno-białej narracji. Z wnętrza budynku rzucano koktajle Mołotowa. Pożar jest ogromną tragedią, ale nie wydarzył się w próżni. Nie możemy tutaj mówić o narracji i spaleniu bezbronnych. Oni używali tych samych narzędzi. I tutaj pojawia się niewygodne, acz zasadne pytanie. Czy kamraci, milcząc na temat faktów, sami nie popadają w hipokryzję? Skoro sami ostrzegają przed niebezpieczeństwem pojawienia się radykalnych, oddolnych, proukraińskich ruchów na terenie Polski, czego nie możemy bagatelizować, to dlaczego ignorują istnienie analogicznych ruchów prorosyjskich, które doprowadziły do eskalacji przemocy w 2014 roku? W Odessie. Chodzi mi o to, że silna grupa pod wezwaniem, uzbrojona, to tylko wykwit nastrojów społecznych wśród danej mniejszości. I tutaj zakończmy naszą fact-checkingową incepcję. Kanał Zero wyjaśnia kamratów. Ja wyjaśniam kamratów i Kanał Zero. I zapewne znajdzie się nie jeden, który będzie wyjaśniał mnie. I to jest wspaniałe, ponieważ na tym polega ta gra. Gra, którą zwiemy wolnością słowa. Dlatego fact-checking, czyli wyjaśnianie siebie nawzajem i swoich założeń, jest tak ważne i rozwijające. Tylko że, jak widzicie, cierpi na tę samą chorobę, co dezinformacja. Czyli manipulację, stronniczość, żeby tylko. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie i porozglądajcie się. Na pewno Was coś zainteresuje, na pewno ominął Was jakiś ciekawy temat. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.